Myślę, że dość dużo rozmawiałyście o tych pytaniach, więc nie będę się jakoś bardzo na nich skupiać. I myślę, że gdzieś podświadomie już odpowiedzi, które każdy z nas ma w głowie, bo większość z nas myślę czyta Biblię na co dzień, że widzimy, że to jakby nie rozwiązuje, tak jak to nie rozwiązało problemów Lei i Racheli, tak to nie rozwiązuje też naszych problemów, takie podejście bardzo egoistyczne i szukanie ciągle swojego. Nawet jeśli to są dobre rzeczy, nie? Jeśli ciągle szukamy swojego, to za dużo naszych problemów nie rozwiąże. A potem widzimy historię Lei i Racheli, a za bardzo już jej nie ma w Księdze Rodzaju, czy tam w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Widzimy tylko jeszcze, że Rachela urodziła Benjamina, zmarła. Potem widzimy, co się dzieje z Józefem. I potem w Księdze Rut. Kilkaset lat później widzimy, że mężczyźni mówią do Rut, że mają nadzieję, że będzie ona jak Lea i Rachela. Nie wiemy dokładnie, co to znaczy, ale to jest nasza nadzieja, że gdzieś te dziewczyny się zrehabilitowały i zwróciły uwagę na Boga. Ale mam nadzieję, że zrozumiecie jakby mój tok myślenia mówiący o tym, że błędem tych dziewczyn nie było to, że one sprzedały albo kupiły męża za pokrzykę, albo że nazywały swoje dzieci zwyciężyłam nad mężem, nad swoją siostrą, wywalczyłam sobie. Okej, to były konsekwencje tego, co one miały w swoich głowach, a tak naprawdę co miały w swoich sercach. I te ostatnie pytania, które mówiło o tym, po co jest nam mąż, albo czy ja jestem szczęśliwa, były po to, że widziałyśmy dokładnie, że Lei motywacją było to, że ona chciała być kochana, chciała, żeby się do niej przywiązał mąż i chciał, żeby został z nią. I takie dziewczyny tutaj cytowały, odpowiadając na siódme pytanie, że Bóg już w pierwszej Mojżeszowej powiedział, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I stworzył żonę Adamowi, tak? Więc to jest generalny i dobry plan Boga. Jeśli Bóg postawi przed wami bogobojnego, dobrego męża, to bierz tam. Lepiej, żeby to nie był mąż waszej siostry, ani żadnej innej. Natomiast, dziewczyny, czytałyśmy w naszym życiu psalmy, czytałyśmy Nowy Testament. Na czyjej miłości tak naprawdę powinna nam zależeć? Do kogo powinnyśmy chcieć być przywiązane? Kto jest tym, który mówi, nie opuszczę cię, ani cię nie zostawię? Wasz mąż, mam nadzieję, bogobojny i dobry facet, może wam to powiedzieć. Ale prawda jest taka, że małżeństwo też jest ludzkie, ziemskie. I kiedy wasz mąż umrze, statystycznie wcześniej od was, to w niebie Jezus powiedział, że już nie będzie małżeństw. To jest tymczasowa sprawa, niesamowita, ustanowiona przez samego Boga, ale to nie na tym powinno nam najbardziej zależeć. Bo już nie mówię nawet o śmierci, ale chociażby choroba, albo coś innego, albo trudy po prostu życia, małżeństwa, dzieci. Nie zawsze będziecie czuły, jeśli będziecie miały męża, że was kocha, że jest do was przywiązany i że przy was jest. A nawet jeśli będzie was kochał, będzie przywiązany i zatrzyma się przy was i skupi się na was, to i tak, jeśli nie znamy Jezusa, jeśli naprawdę nie umiemy, na co nie chodzi o to, czy jesteśmy zbawione, myślę, że każda z was jest chrześcijanką, chociaż nie wszystkiego znam dobrze, ale jeśli nie będziemy na co dzień po prostu rozkoszować się Panem, to mimo, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż Lea i Rachela, to będziemy naprawdę zgorzkniałymi babami. I w tym świecie generalnie, jeśli mężczyźni myślą o kobietach, to mówią tak o nas, że jesteśmy plotkary, że jesteśmy zgorzkniały i że jesteśmy zazdrośnice. I że jesteśmy puste często. I uważam niestety, że w ogromnej mierze mają powód, żeby tak myśleć. Bo nawet my, przychodząc często do kościoła, myślimy dużo bardziej o sprawach zewnętrznych, a jeśli o wewnętrznych, to o naszych, niż o innych, nie? Więc kilka takich praktycznych wskazówek. Nie, najpierw jest jedna niepraktyczna. Te wszystkie potrzeby po prostu można odnaleźć w Jezusie. To, czy będziecie, czy wam się należy, czy coś się spełnią wasze marzenia, naszym marzeniem powinno być poznawanie Pana. W Ewangelii Jana jest napisane, żyć wiecznie to znaczy znać Pana. Te z nas, które znają Pana, już mają życie wieczne, ono się nie zacznie w niebie. W niebie ono będzie kontynuowane i będzie pełniejsze i będzie lepsze. Ale już możemy żyć wiecznie, jeśli znamy Pana. A jeśli Go znamy, to będziemy Go chcieli znać bardziej. To jest tak właśnie jak z takim na przykład mężem. Chcemy znać bardziej, chcemy wiedzieć więcej, chcemy przebywać. I ja rozumiem, ja jestem bardzo praktyczna, więc rozumiem, że Jezus nie położy się wieczorem z nami do łóżka i nas nie przytuli. Jezusowi nie zrobimy rano śniadania. I te z nas, które nie mają mężów, to ja naprawdę wierzę, że można to emocjonalnie przeżywać, bo nie zawsze chcemy mieć męża tylko po to, żeby się pokazać, żeby było fajnie. To jest naturalna i dobra potrzeba, że chcemy mieć towarzysza życia. A przyjaciel czy przyjaciółka nigdy takim towarzyszem w pełni nie będzie, nie? Ale najwięksi po prostu ludzie w Piśmie Świętym, jak na przykład Paweł, o Jezusie nie wspominając, nie mieli mężów czy żon, a byli szczęśliwi, okej? Można być szczęśliwym, jeśli się zna Pana. I teraz można to zostawić jakby naszej osobistej, co my tam w sercu nie mamy, czy w sercu rośnie poznanie Pana, czy nie. Ale właśnie, ponieważ nie jestem praktyczna, to uważam, że tak jak dziewczyny tutaj, Lea i Rachela, nie miały świadomości swojej wartości w Jezusie, tylko uzależniały go od tego, co myślą inni i nie czuły się kochane przez Jezusa z ich perspektywy tego, który miał być dopiero zapowiadany, który miał przyjść, ale znały już Boga, tylko chciały być kochane po prostu przez mężczyznę, co jest generalnie dobre, ale mężczyzna żaden nie zastąpi Boga. Myślę, że Bóg jest wspaniały. Kiedy stworzył Kościół, kiedy zesłał Jezusa Chrystusa, to, a nawet wcześniej, dał nam kilka rzeczy. I po pierwsze modlitwa. A i tak jak rozmawiałyśmy trochę o tym, że często się modlimy o swoje sprawy, jeszcze raz chciałam zaznaczyć, dobrze się modlić o rzecz czy innych. Wtedy zauważamy, że jakby my nie jesteśmy w centrum i my nie mamy najgorzej. Często nawet nie wiemy, że inni mają gorzej, bo nasze pytanie sprowadza się do co tam. Ale też można i trzeba się modlić o swoje potrzeby. Kiedy nasze marzenia się nie spełniają, kiedy jesteśmy sfrustrowani, kiedy coś dobrego się nie dzieje, kiedy komuś zazdrościmy, to musimy padać na kolana, przepraszać Boga za nasz grzech i błagać Go, żebyśmy w Nim miały spełnienie i poznanie. Bo On jest tym, który słyszy, jest tym, który widzi. Więc myślę, że modlitwa jest bardzo ważna. Jak Martyna powiedziała, może trochę przestać biadolić, a zacząć dziękować? Może kiedyś, jak macie swoją listę modlitewną, to zobaczcie, ile z tych rzeczy to są rzeczywiście dziękczynienia? Więc myślę, że modlitwa w imieniu Jezusa, bo On jest tym, który dokładnie wie, co jest dla nas najlepsze. Po drugie, Słowo Boże. I mam nadzieję, że jesteśmy w kościołach, gdzie naprawdę jest Słowo Boże nauczane i to jest bardzo ważne, ale oprócz tego warto mieć naprawdę jeszcze jakieś grupki biblijne i tak dalej, ale warto też czytać po prostu Biblię samemu i poznawać Słowo Boga. I nie stawiajmy sobie jakieś super, że ja będę studiować 2 godziny dziennie i nauczę się wszystkich greckich słów, nie? Bo w niektórych momentach życia to jest możliwe, jeśli nie wiem, pracuję po ileś tam godzin i na przykład nie mam jeszcze męża, nie mam dzieci, ale w innych momentach, jak po prostu tu dwójka będzie biegała, a tu jedno będzie przy cycku, a jeszcze trzeba gdzie robić obiad, to będzie bardzo trudne. Ale skupmy się, żeby codziennie chłonąć chociaż trochę Słowa Bożego. Możemy Boga poznać przez doświadczenia, przez innych ludzi, ale przede wszystkim On w Biblii mówi bezpośrednio. I zastanawiam się, co jest Jego planem dla nas, to trzeba przeczytać Słowo Boże i wtedy zobaczymy. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Wolą Bożą jest nasze zbawienie. To jest Jego wolą. Więc żeby poznawać Boga, musimy poznawać Jego Słowo. Bo to jest jedyny tekst, jedyne słowa, które bezpośrednio wychodzą od Boga. A On jest tym, który zna się najlepiej. Kolejna rzecz to jest Kościół. I o tyle, o ile ani mąż, ani Kościół, ani przyjaciółka nie zastąpią Chrystusa, o tyle Bóg po prostu, kiedy Jezus odchodził do nieba, kiedy niebo wstępował do nieba, to zostawił Ducha Świętego i w momencie zostawienia Ducha Świętego powstał Kościół. Bo Kościół to ma być rodzina, nie klub rodzinny. I to nie ma być miejsce, do którego my sobie przyjdziemy w niedzielę. I jeśli gdzieś nie powinniśmy się czuć samotnie, to w Kościele. I teraz powiecie, no ale ja się czuję samotnie w Kościele. Przyjdę, może ktoś tam podejdzie, ale w sumie nie bardzo. Ale zastanówmy się, czy my czynimy życie innych ludzi z Kościoła mniej samotnymi. Czy jeśli są starsze na przykład kobiety, tak się uczekam, bo my też będziemy kiedyś stare, starsze kobiety w Kościele, które są same, to kiedy my ostatnio zapytałyśmy, czy one czegoś potrzebują, czy im coś pomóc, czy one są samotne? Czy tylko my marudzimy, że jesteśmy takie samotne i na tą samotność naszym rozwiązaniem jest oglądanie seriali amerykańskich? Pomyślmy, czy my czynimy życie innych ludzi w Kościele mniej samotnym. I wtedy mam nadzieję, że kiedy nam się uda budować relacje z innymi ludźmi w Kościele, w Jego ciele, to też my poczujemy, że Kościół jest bliżej nas, ok? Jeśli my nie zrobimy kroku do przodu, to nie zawsze inni zrobią. I nie powinnyśmy naprawdę na to liczyć, że ludzie będą robić. I ostatnie, troszeczkę powiązane z tym, co przed chwilą powiedziałam, a to jest służba. Lea i Rachela, one się w pewnym momencie ograniczyły do tego, żeby rodzić dzieci i przywiązywać męża po to, żeby sobie po prostu podnieść samoocenę. I najzwyczajniej w świecie nie myślały o innych, tylko o sobie. Kiedy zaczniemy robić rzeczy dla innych, tak jak przed chwilą powiedziałam, to trochę przestaniemy myśleć o sobie, ok? Ja się czasami zastanawiam, dlaczego po prostu tak dużo ludzi ma ludzi i czasami myślę, że to po prostu z lenistwa i z nudów. Mają za dużo czasu po prostu i stać ich na marudzenie. Bo gdybyśmy po prostu poświęcały często swoje życie, to byłoby trochę inaczej, nie? I nie zrozumcie mnie źle, nie wiem, ile która z was jest w służbie i nie zawsze chodzi o służbę, że muszę coś zrobić i mieć jakąś funkcję. Tą służbą może być, że godzinę siedzicie na kolanach koło łóżka i modlicie się o inną osobę w zborze, która ma problemy jakieś duchowe, ok? A więc myślę, że nasza świadomość siebie, nasze szczęście i nasza wartość muszą być tylko w Jezusie. Nie w tym, że inni nam mówią, że powinniśmy być super, więc my mamy takie wymagania i jesteśmy obrażone, jak coś nie wychodzi. I nie też po prostu w jakimś dole, tylko zgodnie z tym, co Bóg mówi o nas. A Bóg mówi, jesteśmy grzesznikami, z natury jesteśmy wrogami Boga, z natury jesteśmy egoistyczne. Ale Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas. I to nie było jakiś siów, ok? To było cierpienie, którego żadna z nas sobie nie wyobraża. A księga Jeremiasza, którą ostatnio odcytowałam też, mówi, na coś macie marudzić, marudźcie na swój grzech. Bo tak naprawdę my jesteśmy swoimi największymi wrogami. Nie druga dziewczyna, która jest ładniejsza, nie facet, który nas nie chce, nie dzieci, które ciągle płaczą i nam nie pozwalają przespać w nocy, nie nasze, naprawdę. My jesteśmy swoimi największymi wrogami. Więc myślę, że trzeba to wszystko po prostu w Chrystusie, przez modlitwę, przez Słowo Boże, przez Kościół i przez służbę. I też pamiętajmy, dziewczyny, że to nie jest w naszych siłach. Że nie jest tak, że my dzisiaj stąd wyjdziemy i jutro będziemy super. My się same nie ponaprawiamy. Tylko Bóg może nas naprawić i wierzę, że właśnie przez te rzeczy może to czynić. A jeszcze też chciałabym, żebyśmy cię pomyślały, kiedy, nie wiem, będziecie wracać do domu, czy te rzeczy są, czy te sprawy są regularne w waszym życiu? Czy to jest na co dzień, czy tylko od święta? Ale też, żebyście myślały o tym, jakie macie stosunki z innymi siostrami w Chrystusie. Generalnie, czy to, nie wiem, jak chodzicie na akademickie, czy w rodzinie, a żebyśmy nie traktowały siebie nigdy jako konkurencja, żeby nigdy w nas nie rosła zgorzkniałość, tylko żebyśmy były wsparciem dla siebie nawzajem. Okej? Okay? Nie musimy tworzyć jakichś kół gospodyń wiejskich, ale zastanówmy się może, czy inna osoba też ma problemy. Zastanówmy się, czy naprawdę nasze marzenia są najważniejsze. Bo Jezus Chrystus poświęcił życie po prostu tam w niebie i zszedł tutaj na tą ziemię, żeby po prostu grzesznych mróweczek, żeby być opluwany, krzyżowany, biczowany i żeby nakładano na niej koronę i śmiano się, król żydowski. I myślę, napisali sarkazm. Więc dziewczyny, jakby chciałam, że kiedy będziemy stąd wychodzić, nie chodzi o to, żebyśmy nagle stały się idealne, nie będziemy i będziemy opadać, a żebyśmy myślały, że jesteśmy takie same jak kobiety w Biblii, jesteśmy takie jak te kobiety, które gdzieś tam są ukryte i walczą po prostu ze swoimi słabościami i będziemy z nimi walczyć do końca. Ale możemy albo wyciągnąć miecz, jakim są jakieś nasze super cwane cechy, albo możemy wyciągnąć to, co czytał Konrad na początku, możemy wyciągnąć Słowo Boże. Słowo Boże jest jak miecz pomyślny, zdolny sądzić myśli i pragnienia człowieka. Ale też to Słowo Boże jest, żebyśmy się nawzajem nauczały, napominały, śpiewały pieśni. I kiedy nam brakuje słów czasem w modlitwie, to właśnie może zaśpiewajmy pieśń Bogu i zwróćmy po prostu do Niego swoje myśli, bo On rozumie dużo lepiej niż jakakolwiek druga osoba w nas, czy jakiś mąż potencjalny, czy prawdziwy.